Witam wszystkich. Jak Ela niedawno ze mną rozmawiała, Ela Tomaszczyk niedawno ze mną rozmawiała na temat tego, że mam przyjechać, i ja tak trochę się wahałem. Poprosiła mnie, żebyśmy też usłużyli w uwielbieniu. Miałem wielkie opory, ale Ela powiedziała, że nie martw się, tutaj jest lato, wszyscy wyjechali do ćwieki, w różne miejsca, także będzie kilka osób, tylko to nic się nie przejmuj. No i masz te kilka osób, to się okazuje, że to wcale nie jest takie kilka. Jest was tu trochę, nazbierało się, ale to jest wspaniale, bo świadczy o tym, że dzieci Boże się zgromadzają, że nie uciekają gdzieś nad wodę, że jak jest nabożeństwo niedzielne, to przychodzą tutaj, bo wiedzą, że gdzie jak gdzie, ale tutaj mogą liczyć na to, że spotkają się z żywym Bogiem. Pewnych twarzy nie znam, to też bardzo mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że od czasu, kiedy tutaj ostatni raz byłem, przybyło tych twarzy, że pojawiły się jakieś nowe twarze. Inne twarze oczywiście znam, co też mnie cieszy. Zawsze miło widzieć twarze, które się zna i się kocha. Nie waham się tego powiedzieć. Jak wiecie, jestem z Janikowa. I nigdy tu nie stałem jeszcze za tą mównicą. Prawdopodobnie jeszcze miałem za mało siwych włosów, ale ostatnio była rada kościoła i mnie tam wezwali na tą radę. I zobaczyli, że chyba już mam dosyć tych siwych włosów i też chyba się wystraszyli, że już niedługo nie będę miał wcale. No i stwierdzili, że dobra, trzeba go tu zawołać. No i jestem. Niektórzy wiedzą, pewnie inni nie wiedzą, że w Janikowie jest zbór, to chyba wszyscy wiedzą. Ale w tym zborze od jakiegoś czasu mieliśmy taką serię kazań, cykl kazań na temat małżeństwa. Ja akurat byłem tym, który te kazania prowadził. I dzisiaj akurat nie chcę mówić tak ściśle na temat małżeństw, na temat w ogóle małżeństwa, ale będę mówił tematy, które są o temacie, który jest bardzo związany. I jeśli mówimy o małżeństwie, to piękny fragment i taki często cytowany i często z niego mądrość jest czerpana do życia i postępowania. To jest listu Pawła do Efezjan, 5 rozdziału od 22 wersetu, który zaczyna się od słów: żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Ale ja wam tego fragmentu nie przeczytam. Ja wam tego fragmentu nie przeczytam, ale przeczytam wam wcześniejszy fragment, a nawet co więcej zachęcę, że jeśli ktoś ma przy sobie Biblię, to niech sobie poszuka w tych takich standardowych Bibliach, to jest strona 1264, list do Efezjan, 5 rozdział, od początku do 21 wersetu. Ja go w tej chwili przeczytam, ten fragment w całości, ale bardzo proszę, żeby też albo go sobie czytać, albo słuchać bardzo uważnie, bo jak go już przeczytam, to zadam pytanie i bym chciał uzyskać odpowiedź na to pytanie. Więc jest prośba, żeby słuchać uważnie lub czytać uważnie. Zaczynamy. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie wtedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ten fragment, zaraz będzie pytanie. Ten fragment proponuję potraktować jako... O, dziękuję. Proponuję potraktować... To taka propozycja. To nie tak, żebym ja coś chciał tutaj ustawiać, ale teraz zróbmy taki eksperyment. Potraktujmy jako wstęp do tego, a nawet więcej niż wstęp, jako coś w rodzaju... tak, tu mamy ustawę, to co teraz przeczytałem, a ten fragment żony bądźcie uległe mężom i tak dalej, aż do końca, do 33 zadań, niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak i siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Ten fragment potraktujmy jako przepisy wykonawcze. Tak? Teraz omawiamy ustawę. Ja nie tutaj nie wartościuję, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, prawda? To jest taki eksperyment. I teraz tak. Co w tej ustawie jest napisane? Czy, i to jest to pytanie, czy w tej ustawie znajdujemy gdzieś coś takiego, że postępujcie w ten lub ten sposób, bo jak nie, to Pan Bóg was ukara i pójdziecie do piekła. Albo nawet coś takiego, postępujcie w ten czy w inny sposób, bo są różne sposoby, co robić, co nie robić, jest wymienione, tak? Ale czy gdzieś jest tak, chociażby tak ujęte, róbcie tak, a tak, lub nie róbcie tego, a tamtego, bo inaczej utracicie Boże błogosławieństwo. Też nie ma, nie? Czy jest w tym fragmencie gdzieś zachęta do tego, żeby się bać? Ten końcowy werset, nie? Ale on trochę inaczej. Będziemy o tym mówić. Na razie na ten moment, ten ostatni, 21, pominijmy. Czy jest gdzieś tutaj zachęta do tego, żeby się bać, żeby pod groźbą jakiejś kary, pod strachem zachować się w ten lub inny sposób? Piąty werset. No tak, ale to ten piąty werset mówi o tym, żeby nie mieć do czynienia z czymś takim, żeby nie mieć z takimi ludźmi. Ale no dobrze, niech będzie, okej. Okay. Nie będę dyskutował. Chciałem zwrócić uwagę na to, że całą motywację, jaką tutaj ja zauważam w tym fragmencie, oprócz tych fragmentów, no bo są dyskusyjne, rzeczywiście jest to przestroga, powiedzmy tak. Ujmijmy sobie, że jest to przestroga, ten piąty werset jest przestrogą. Cały ten fragment i motywacja, jaką nam dostarcza, nie polega na strachu. Ja sobie podkreśliłem tutaj, zakreśliłem 7 różnych takich punktów, które uznałem, że one nie są takimi właśnie przepisami wykonawczymi, tylko taką ustawą zasadniczą. I tak chciałem je po kolei tutaj omówić. I zmierzam do pewnego celu, który będzie oczywiście na końcu. I pierwszy z tych punktów jest tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Dlaczego mamy trzymać się z dala od rozpusty, od nieczystości, następnie od bezstydu, od błazeńskiej mowy, od wielu innych rzeczy, od bałwochwalstwa? Dlatego, nie dlatego, że Bóg, że mamy bać się, bo Bóg czyha tylko na to, że coś odstąpimy od Jego przykazań i już czyha na nas jakąś karą, tak? Jezus w kilku miejscach w Ewangeliach użył między innymi, to jest Mateusza 5, 48. Bądźcie doskonali, bo wasz Ojciec Niebieski jest doskonały. Tak powiedział Jezus, prawda? A w Łukasza 3:36 powiedział: bądźcie miłosierni, bo wasz ojciec jest miłosierny. Nie powiedział czegoś takiego: bądźcie miłosierni, czy bądźcie doskonali, bo ojciec wasz niebieski się z wami rozliczy. Tak? On wskazał, jaki jest nasz ojciec. I powiedział: czyńcie tak nie dlatego, że się go boicie. Czyńcie tak nie dlatego, że on jest groźny, że on jest, tylko czyńcie tak, bo on taki jest. I on pragnie, żebyście wy też tacy byli. On tego właśnie pragnie, żebyście wy też tacy byli. Bądźcie więc naśladowcami. Słuchajcie, to słowo naśladowca, ono tak niezbyt dobrze tłumaczy, bo w języku polskim, ja nawet nie wiem, jaki jest język oryginału, ale staram się rozumieć sens tego zdania. I ono dla mnie nie brzmi w ten sposób, że naśladować czyjeś zachowania. Prawda? To jest, no, łatwo mówi się, bądźcie naśladowcami Chrystusa. Tak? Czyli może moglibyśmy zrozumieć, no, Jezus robił tak, my róbmy tak. Jezus robił inaczej, róbmy inaczej. Dla mnie sens tego być naśladowcą Boga, czyli naśladowcą jest napisane, bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, a gdzieś ogólnie w innych miejscach jest też bądźcie naśladowcami Chrystusa. Dla mnie sens takiej wypowiedzi jest w tym, że idźcie, ale idźcie krokami, idźcie śladami Jezusa. Nie dlatego, żeby naśladować Jego gesty, Jego zachowania. Idźcie tam, gdzie On szedł. Zachowujcie się tak, jak On się zachowywał, ale nie dlatego, że chcecie Go naśladować w sposób taki, jak w teatrze się naśladuje zachowania jakichś tam ludzi i się pokazuje, o, to jest coś, to jest na przykład powiedzmy staruszek, a to jest tam powiedzmy młoda dziewczyna, tak? I się pokazuje, jakie gesty wykonuje i tak dalej, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o to naśladować Go w sensie głębokim, w sensie takim, że to, co jest Jego istotą, ja dążę do tego, żeby istotą było i dla mnie. Żeby moja motywacja wynikała z wnętrza. Że ja nie chcę naśladować zachowania Jezusa, jak był tutaj na ziemi, tylko ja chcę naśladować Jego charakter. Chcę, żeby mój charakter stawał się taki, jak Jego charakter jest, bo Go poznałem z czasu Jego obecności tutaj. Jest to opisane w Piśmie Świętym, jak Jezus, co Jezus mówił, jak się zachowywał. Stąd znamy Jego, poznajemy Jego charakter i chcemy, żeby ten charakter był w nas, prawda? I dalej następny fragment, który sobie wynotowałem, to jest drugi werset. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chodźcie w miłości. Ja jeszcze będę na ten temat mówił pod koniec, na temat chodzenia w miłości, ale teraz dostajemy doskonały przykład miłości. I znamy go, słyszeliśmy wiele razy, prawda? Miłość Chrystusowa. Kochać tak, jak kochał Chrystus. Chrystus, który wydał za nas siebie. Kiedy jeszcze byliśmy grzeszni, Chrystus za nas umarł. Ojciec wydał swojego Syna za nasze grzechy, prawda? Słowa, które znamy, które brzmią w naszych gdzieś tam duszach, w naszych sercach. Pamiętamy je gdzieś, przychodzą nam w różnych sytuacjach do głowy. Ale praktyka. Dzisiaj bardzo mi się podobało to, co Maciej mówił kiedy tutaj stał, kiedy modlił się, kiedy mówił do nas wszystkich, kiedy mówił o tych trudnościach życia codziennego, prawda? O tych szatańskich strzałach, które nas napierają, o tym świecie, który gdzieś chce nas tutaj sięgnąć powyżej naszych dziurek w nosie, żebyśmy się udusili w nim, prawda? O tej mgle takiej, która na nas napiera i która chce nas oblepić czymś brzydko pachnącym. I chodźcie w miłości Chrystusa. Pamiętacie, jak Jezus chodził tutaj, jak to jest opisane w Ewangeliach, jak chodził po ziemi. Jak wiele było takich sytuacji, kiedy On był wyszydzany, kiedy On był źle traktowany, kiedy mówił o tym, że On nie ma gdzie głowy skłonić, On nie ma nic na tym świecie, prawda? Kiedy ciągle było mnóstwo ludzi, którzy coś od Niego chcieli, często chcieli po prostu zrobić z Nim porządek, tak, w ich pojęciu. Często chcieli Mu zaszkodzić w bardzo różny sposób, swoimi wypowiedziami, swoim wyszydzaniem. Często po prostu też nie mieli po prostu nie mieli litości, nawet tak powiedzmy sobie. Człowiek zmęczony na okrągło w służbie, można powiedzieć, przez te lata, kiedy był na ziemi, non-stop w służbie, można powiedzieć. Oprócz tych momentów, kiedy oddalał się, żeby się modlić, to był non-stop w służbie. Nękany ciągle ze wszystkich stron. Zachować miłość i chodzić w miłości, tak jak Chrystus chodził, który nie w tych trudnych sytuacjach nie tracił cierpliwości, nie używał słów raniących, nie odpychał, nie onieśmielał, nie znieważał nikogo, był ciągle dostępny. Rzecz chyba nie do osiągnięcia, wydaje się, prawda, na tej ziemi. Ale tak mówi Pismo, chodźcie w miłości Chrystusowej, który tak właśnie postępował i nas umiłował do tego stopnia, że siebie samego oddał. Tak się wydaje, no ja bym też oddał życie za tego i owego, za swoją rodzinę bym oddał życie, za swoich przyjaciół bym oddał życie. Przecież Pan Bóg mi to wynagrodził, prawda? Cóż, chwila, dostaje kulkę w głowę, powiedzmy, ludzie umierali długo, niektórzy. Ale jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, prawda? Że oddamy za kogoś życie. Ale kiedy przychodzą chwile takie wymagające od nas małych, drobnych, wydawałoby się, decyzji, okazuje się, że brakuje tej siły. Brakuje tej siły, którą Jezus miał. Którą Jezus miał na okrągło i która pochodziła od Ojca. Byliście, kolejny werset, który wynotowałem, ósmy werset. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Coś się wydarzyło. Byliśmy dziećmi ciemności, prawda? Wszyscy to wiemy. Każdy, kto się nawrócił, kto wyznał Jezusa swoim Panem, musiał najpierw zdać sobie sprawę z tego, że żył w ciemności. Jeśli nie zdawał sobie sprawy z tego, że żył w ciemności, jeśli myślał, że w jego życiu jest wszystko w porządku, tylko tego jednego elementu, tak jak ja kiedyś myślałem, wiecie? Jak ja się nawróciłem, to ja było tak, że ja myślałem, że nie, no, ze mną wszystko jest okej, tylko tego elementu mi brakuje. Ktoś mnie przekonał, na podstawie Pisma Świętego ktoś mnie przekonał, że muszę to jeszcze zrobić, ten krok, muszę uznać Jezusa swoim Panem, tego mi brakuje. Ale potem ta świadomość przyszła, słuchajcie. Ta świadomość przyszła i ona została już we mnie i ja ją mam cały czas, że żyłem w ciemności, że ciemność jest wokół mnie, że ciemność napiera na mnie, że jedynym, który jest światłością, jest Jezus. I tylko Jego obecność, tylko spojrzenie na Jezusa jest tym, co mnie broni przed tą ciemnością. Ciemność, jest napisane, że ciemność światłości nie ogarnęła. Człowiek nie jest w stanie obronić się przed ciemnością, jeśli nie ma jasności, która przed nią go broni, prawda? Ale jest to też rzecz, którą Biblia po prostu przypomina. Którą po prostu przypomina. Byliście w ciemności, a teraz jesteście światłością. Nie zapominajcie o tym, że jesteście światłością. Bo możecie zapomnieć o tym, bo możecie łatwo zająć się innymi sprawami. Coś was skusi, coś wam podsunie, ktoś wam podsunie coś. I zapominamy, że jesteśmy światłością. Dlatego Biblia powtarza to. Pamiętajcie, jesteście światłością. Zostaliście przez Boga uznani jako światłość. Przez to, że Jezus za was umarł, że Jezus wasze grzechy odpuścił, odkupił. Postawił was przed Ojcem jako czystych, jako światłość. I takich nas Bóg postrzega. Ale my sami też musimy siebie takimi postrzegać i musimy mieć podstawy do tego, żeby się tak postrzegać. To nie jest tylko tak, że możemy sobie, ja jestem światłością, więc nic mi nie grozi, prawda? Ja muszę wiedzieć, że jestem światłością, że jestem Jezusowy, że jestem w Jezusie. On jest tą światłością, która oświetla moje życie. I kolejny, dziesiąty. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Taki prosty, krótki werset. Padają takie słowa Co zrobić, żeby nie utracić Bożego błogosławieństwa? Słyszałem wiele razy takie słowa. Co się za tym kryje? Co się za tym kryje? Myślę, że taka myśl się kryje. Co ja tam mogę jeszcze omknąć tym Bożym wymaganiom, żeby On się na mnie nie obraził? Żeby nie przestał mnie popierać w moim życiu, w tym co robię, żebym żył, żeby moja rodzina się rozwijała, żeby nikt nie zachorował. Ale Jezus mówi, znaczy Paweł mówi w tym wypadku, ale oczywiście to po natchnieniem Ducha Chrystusowego. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Nie patrzcie na to, czy Pan Bóg was ukaże, czy nie ukaże. To nie, to jest następna dopiero gdzieś tam myśl, która powinna w zasadzie nie powinna powstać, bo ona nie, człowiek nie powinien dojść do punktu, kiedy ta myśl pojawiła się w jego głowie. Bo najpierw, zanim się ona pojawiła, powinna się pojawić myśl, czy to, co robię, jest miłe Panu. Czy miłe Panu jest to, co ja w tej chwili robię? Czy Pan znajduje upodobanie w moim życiu? Czy Pan znajduje upodobanie w tym, jak mówię, co mówię, jak się zwracam do kogoś? Czy Pan znajduje upodobanie w tym, jak pracuję, jak jeżdżę samochodem, jak, nie wiem, śpiewam, czego słucham? Każda dziedzina naszego życia. Każda dziedzina naszego życia podlega tej ocenie. Czy to, co robię, co słucham, z kim przestaję, czy to jest miłe Panu? Pierwsza myśl, która powinna powstać w głowie chrześcijanina, ponieważ wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem, prawda? Wyznajemy, że kochamy Pana Boga, że Bóg jest dla nas najważniejszy. Jeśli tak jest, to również najważniejsze powinno być to, czy to, co robimy, jest Jemu miłe, prawda? Czy to, w jaki sposób postępujemy, znajduje upodobanie w Jego oczach. I kolejny werset, ja tak nie chcę bardzo mocno rozwijać, bo też nie chcę, żeby nie chcę być zapamiętany tutaj jako gaduła, o tak. Kolejny werset, który sobie wynotowałem, brzmi w ten sposób. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się, który śpisz. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. Czy jak myślicie, kochani, czy takiego duchowego punktu widzenia, takiego jako chrześcijanie, my jesteśmy zawsze pełni gotowości, zwarci, w pełnym rynsztunku, czy czasem jednak te oczy nam się zamykają, a może więcej niż czasem? A pamiętacie apostołów, którzy mieli czuwać nad, kiedy Jezus szedł się modlić do ogrodu, prawda? I czasami tak myślę, czy nasze życie bardziej przypomina tego Jezusa, życie Jezusa, który się modlił, który czuwał, który się teraz, czy raczej tych apostołów, którzy zasypiali po prostu, którzy Jezus wiedział, dlaczego tak było. Powiedział, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe, prawda? Ale wiedząc, że nasze ciało jest słabe i mając przestrogę, obudźcie się, którzy śpicie, czy obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Chyba w Biblii Gdańskiej, ja sprawdziłem sobie, tam ten werset brzmi, powstań z martwoty, czy coś takiego. Chyba jakoś tak to brzmi, troszeczkę inaczej. Powstań z martwoty, czyli są sytuacje w naszym życiu takie, kiedy nasze duchowe oczy się zamykają i wierzcie, w moim życiu jest ich naprawdę dużo. Ja wiem, że każdy tutaj musi być sędzią samego siebie i nie mam zamiaru nawet pytać, niech każdy sam zadaje sobie to pytanie wewnętrzne, czy moje oczy duchowe zawsze są otwarte. Na różny sposób można usypiać, kochani. Na różny sposób można usypiać. Czasami zdarzy się takiemu wierzącemu człowiekowi pomyśleć, że jestem lepszy niż ktoś inny, tak? No, bo on to dopiero tam gdzieś zaczął, on jeszcze upada, on ma takie czy inne problemy. Ja też mam problem, ale ja jestem trochę jednak lepszy, bo ja już gdzieś dalej zaszedłem w tym życiu, prawda? I co robimy? Spuszczamy wzrok z Jezusa, bo jeżeli trzymamy wzrok cały czas, chciałem powiedzieć wlepiony, ale to brzydko brzmi, w naszego Pana, żadne porównanie nie wychodzi na naszą korzyść, prawda? Żadne porównanie nie wychodzi na naszą korzyść. Zawsze jesteśmy tymi, którzy muszą pamiętać, że byli w ciemności i nadal ta ciemność nas otacza, nadal ona szuka dojścia każdym zakamarkiem do naszego serca. Jeśli w jakimś momencie ulegamy, a ulegamy, umówmy się, to nie jest prawda, że nie ulegamy nigdy żadnym pokusom cielesnym, coś nas zwabi. Czasami są drobne rzeczy, czasami są grube. Każdy ma wiedzę na temat siebie, jak to jest, prawda? To samo. Wzrok skierowany na Jezusa został spuszczony. Oczy zamknięte, przysypiamy i robimy, co nie powinniśmy robić. Robimy coś, co Boga nie cieszy, co Boga zasmuca. Dlatego, 17 werset, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I ten werset jest z jednej strony jest podobny do wersetu 10, dochodźcie tego, co jest miłe Panu, a tu jest napisane, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Pewne różnice jednak mimo wszystko są. Wola Pańska kojarzy nam się, czy rozumiemy wolę Pańską, jako już taki bezpośrednie żądanie, czy nakaz, czy prośba to nie jest oczekiwanie Boga względem nas, prawda? I możemy pójść. Dobrze, że te fragmenty są podobne, a jednak trochę inne, bo możemy na ich podstawie pewną rzecz zauważyć, że możemy pójść tą drogą, że będziemy. Przeczytamy Stary i Nowy Testament, nauczymy się wszystkich Bożych wymagań, poznamy wszystkie wydarzenia, w których Bóg się wypowiadał w ten czy inny sposób, prawda? 10 przykazań, ileś tam przepisów dotyczących Żydów. Ale też możemy nauczyć się na pamięć wszystkich takich, to nie były w ścisłym sensie przykazania Jezusa, ale nauk Jezusa, prawda? I postępować w ten sposób, że aha, Jezus to mówił tak, albo postępował tak, to my też tak robimy. Ale jeżeli na przykład nie ma na ten temat nic napisane, no to już mój wybór i robię, co chcę, prawda? Jeśli tylko się skupimy na tym, jaka jest wola Pańska w sensie poznawania jej, nauczenia się jej, to tak to będzie wyglądać. Ale najlepszym sposobem rozpoznawania tego, jaka jest wola Pańska, jest, wiecie co? Jest poznawanie, jaki jest jego charakter. Bo to, jaka jest Jego wola, nie wynika z czego innego, tylko z tego, jaki jest Jego charakter. Jaki Bóg jest, prawda? Te wszystkie przepisy, które mamy, te wszystkie nakazy, zakazy i tak dalej, wynikają z Bożego charakteru. Bóg jest święty, Bóg jest doskonały. Ja po drodze tutaj, ja nie mogę teraz tego fragmentu odszukać, bo nie wiem, gdzie on jest, bo ja po drodze sobie tutaj, jak jechałem, to przyszedł mi do głowy. Gdzieś jest w Starym Testamencie taki przepis, że na budynkach powinny być barierki umieszczane. Gdzieś to jest w tych wielu przepisach żydowskich, jest taki przepis między innymi, że na budynkach gdzieś tam powinny. Ludzie prawdopodobnie wchodzili na te budynki, te dachy pewnie były płaskie, tak się domyślam, i te barierki były po to, żeby ktoś nie spadł. Tam chyba było coś przy pewnej wysokości czy coś, nie pamiętam, ale jest taki przepis na pewno. Jak wam się wydaje, jak myślicie, jaki związek ma ten przepis na przykład z przestrzeganiem prędkości na terenie zabudowanym, przy jeździe samochodem? Przecież w Biblii nie ma nic napisane na temat jazdy samochodem, prawda? Ani na temat przepisów drogowych. Czy to ma coś wspólnego, czy nie ma nic wspólnego? Bo dla mnie ma. Bo ten przepis o barierkach świadczy o tym, że Bóg troszczy się o życie ludzkie po prostu. Bo Bóg się troszczy o to, żeby ktoś nie spadł. O ludzkie życie, o ludzkie bezpieczeństwo. Temu na przykład między innymi prawdopodobnie, pewnie nie tylko, ale między innymi temu służył też przepis o obrzezaniu, gdzie były trudności z zachowaniem higieny w pewnych warunkach i to też miało takie działanie, to było dowiedzione, że było to skuteczne, prawda? Oczywiście abstrahuję od tematu przymierza i tak dalej, znaku, ale też taki sens to między innymi miało, taki skutek. I barierki mają to wspólnego, że Bóg się troszczy również i o nas. I my wiedząc, jaki jest charakter Boga, jaki jest patrzenie na sprawy bezpieczeństwa człowieka, wiemy też, że nie powinniśmy przekraczać bezpiecznej prędkości na terenie zabudowanym, prawda? Bo te przepisy regulują po to, żebyśmy nie robili sobie wzajemnie krzywdy. I moglibyśmy je zlekceważyć, bo w Biblii nie jest nic napisane na temat przepisów ruchu drogowego, ale wiemy, że Boży charakter jest taki, że człowiek ma postępować rozsądnie, ma przepisów przestrzegać po to, żeby zachować bezpieczeństwo. To taki tylko przykład na to, w jaki sposób możemy poznawać Bożą wolę. Poprzez poznawanie Bożą